Drodzy mili, zanim posłuchacie, informacja. Podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl. Parafinansistów. Tego u mnie jeszcze nie było. Niektórzy powątpiewają, czy pieniądze są trampoliną do szczęścia. Moim zdaniem bezsprzecznie dają spokój ducha. Ale jak je oswoić? Jak je okiełznać? Jak się z nimi zaprzyjaźnić? Ale jeszcze chwilka. Porozmawiamy o metamorfozie, o przełomie w życiu. O tym, jak to u mnie. O wielkiej finansowej głupocie, o tym, co to znaczy finanse osobiste według Kena i Barbie, o współczesnym niewolnictwie i o przekuwaniu porażek w złoto, o tym, że można wyjść z finansowych, z inwestycyjnych krzaków i jakie to uczucie być wolnym od długów, ale też o tym, ile jest warte partnerstwo w małżeństwie. Nie będziemy się licytować, kto jest bardziej rozpoznawalny. Zatem w telegraficznym skrócie. Ona. Biegła rewidentka, doktor nauk ekonomicznych, wykładowca na Akademii Leona Koźmińskiego, przedsiębiorczyni, finansistka. Obecnie pracuje w FBO, czyli w finansach bardzo osobistych. Wcześniej prezeska zarządu firmy telekomunikacyjnej Netia, członek zarządu w firmie Mennica Polska S.A., wszystkiego nie wymienię. W zespole FBO lubi zajmować się researchem i analizą danych. Na przykład co miesiąc prezentuje na FBO ranking kredytów hipotecznych. Nie do przecenienia. On, utytułowany finansista, chociaż chciał być chirurgiem, pracował w branży inwestycyjnej, teraz zarabia na własnej pasji, tak mówi. A zapytany, kim jest, mówi, że bardzo szczęśliwym człowiekiem, który ma wielki przywilej robienia tego, co kocha. Człowiek z misją. Postanowił uzbroić 15 milionów Polaków w wiedzę i narzędzia, które pomogą im zadbać o własne finanse, by mogli się bogacić i realizować swoje pasje. Prowadzi blog i podcast Finanse Bardzo Osobiste i kanał na YouTubie. Autor książek, w tym bestsellerowej Fortecy Finansowej. Przed Państwem wojownicza para Katarzyna, Marcin i Wuciowie. Witam Was serdecznie.
Cześć, Aniu.
Cześć, ale przepiękne przywitanie i przedstawienie ubrałaś to w słowa w tak niesamowity sposób,
serio?
Że aż nie mogę dojść teraz do słowa.
Bardzo się cieszę, słuchajcie, bo się naoglądałam, naczytałam, naprzeglądałam i bałam się tylko jednego, że nie wszystko ujmę, ale nie ma szans.
Trudno ująć 40 parę lat życia.
O to chodzi. O to chodzi. Nie ma szans.
Kusu, ale przedstawiłaś nas bardzo pięknie. Dziękujemy.
To przyjemność po mojej stronie. Słuchajcie, rozumiem, że wychodzicie z takiego założenia, że mój sukces jest naszym sukcesem.
A ja absolutnie tak podchodzę do życia. Może to wynika trochę z mojej osobowości. Jak robiłem sobie test talentów Gallupa, to competition, czyli konkurencja, wyszła mi na przedostatnim miejscu. Czyli ja w ogóle nie czuję potrzeby konkurowania z czymkolwiek. I sukcesy,
z żoną też nie.
Sukcesy, tutaj ona jest bezkonkurencyjna, więc nie miałbym najmniejszych szans. Mnie sukcesy innych osób cieszą, nakręcają. Zawsze się uśmiecham, kiedy komuś się powodzi. I ponieważ czerpię z tego energię, to też staram się właśnie ludziom pomagać, żeby te sukcesy odnosili.
To, z czego Marcin czerpie ogromną satysfakcję, to jest oglądanie różnego typu talent show. Jak on się cieszy, jak komuś coś wyjdzie, wychodzi.
Ale to piękne.
To jest takie, to są te filmy, przy których potrafi gdzieś tam się zgubić w YouTubie.
Kasia, a ty? Też jesteś po tych testach Gallupa?
Też jestem. I też tak nam wyszło, że właśnie to competition też mamy gdzieś daleko i w sumie nikt w naszym zespole nie ma jej wysoko. I to chyba, wiesz, jest jakiś przepis być może na sukces.
Na sukces takiej pracy zespołowej, prawda?
Tak jest.
Bo to jednak może być takie bardzo uciążliwe, jeśli jesteśmy tacy nastawieni na konkurencję, na wyścig.
Z staram się z nikim nie porównywać. Jeśli z kimkolwiek, to z samymi sobą sprzed roku na przykład i patrzeć się, czy się rozwijamy, czy jesteśmy trochę lepsi. To zarówno na takim poziomie osobistym, jak i na poziomie zawodowym i rozwoju naszej firmy. I to w zupełności wystarczy, żeby mieć ogromną satysfakcję z tego, co się robi i jak się żyje.
A tak, mój sukces jest nasz, a moja porażka też jest nasza u was?
Tak, tak, słuchaj, bo prowadząc do naszych różnych sytuacji finansowych, to nie było takiego blamingu. To, że to ty na przykład podpisałeś jakąś umowę kredytową, czy to ty namówiłaś, żeby kupić kolejne mieszkanie na kredyt i tym samym mamy na jakąś ogromną kwotę długów. Nie, nie, tego u nas nie było. Więc myślę, że tego takiego obwiniania się nawzajem nie ma.
Natomiast na poziomie takim biznesowym bardzo przeżywamy też, jak ktoś, czy to z tych naszych pinkrafterców, czy ktoś ze społeczności przyśle nam jakąś taką historię trudną. Ja miałem taki epizod, gdzie dla TVN robiliśmy taki cykl Prosty Rachunek i tam przychodziło wiele zgłoszeń osób w bardzo trudnej sytuacji. Niektórym z nich byliśmy w stanie pomóc z tej sytuacji wyjść, no ale były też historie takie, no, których nie dało się po prostu poprawić. I no, jeden z powodów, dla których nie byłem w stanie tego dłużej ciągnąć, było to, że zbyt mocno mnie te historie dotykały.
Ty jesteś wrażliwiec. Albo właśnie wiesz, co to znaczy, bo sam otarłeś się o sytuację bardzo nieciekawą. Ale o tym za chwilę. Ja jeszcze bym chciała porozmawiać, jak to jest, kiedy się pracuje razem. Bo ty przecież, Kasiu, jeszcze niedawno byłaś szefową prezeską Neti. Wcześniej też pełniłaś bardzo ważne i wysokie stanowiska w różnych ważnych, dużych korporacjach. Ale zdecydowałaś się jednak to zostawić i zająć się wejść pełniej w finanse bardzo osobiste, czyli jakby w przedsięwzięcie swojego męża. Nie lepiej było ci wcześniej na tych eksponowanych stanowiskach?
Wiesz co, jednym z moich takich wspomnień z młodości, to jest takie wspomnienie, gdy ówczesna dziewczyna mojego brata zapytała mnie, co chcesz robić za ileś tam lat. Ona była parę lat starsza i tak mnie podpytała. Mówiła, chcę być taką bizneswoman. I dla mnie wtedy, wiesz, miałam 16 lat, bizneswoman to była osoba, która siedzi w jakiejś takiej fajnej sali konferencyjnej przy stole i podejmuje decyzje. Jakie? Oczywiście nie miałam pojęcia, z czym to się wiąże, tylko to jest takie, wiesz, wyobrażenie nastolatki.
Tak, że jest władcza.
Tak.
Że jest tak, że
no
ma,
właśnie, chyba coś takiego musiało tam, coś mnie w tym pociągało, ale co? Nie wiem, to nie było jakieś bardzo takie, wiesz, bardzo uświadomione jakaś potrzeba i jakieś marzenie, które bardzo przemyślałam. No i ostatecznie tak ta moja droga zawodowa do tego mnie doprowadziła i podejmowałam te decyzje. I bardzo za to dziękuję i to było fantastyczne doświadczenia. Natomiast będąc już prezesem firmy, mogę powiedzieć, że dalej już nie mogę zajść w tej hierarchii, w tej strukturze korporacyjnej. Mimo wszystko to nie była moja firma i mimo wszystko ten zakres swobody decyzyjnej nie był tak duży, jak ja bym chciała. I jeszcze była kolejna rzecz, na przykład to, że nam się poprawiła sytuacja finansowa, to powodowało, że ja mogłam sobie przemyśleć, co ja tak naprawdę chcę robić. Wiesz, to przyniesienie tej pensji to już nie było takie najważniejsze. My mieliśmy długi spłacone, coś już poodkładane w tym momencie, gdy ja byłam prezesem i te pieniądze nie były kluczowe. Znaczy ja tę pensję już kolejną dostanę, czy nie. To już był taki poziom pewnej swobody. Mamy z Marcinem taki rytuał, że raz na jakiś czas gdzieś sobie wyjeżdżamy, zaszywamy się w jakimś fajnym miejscu. Siedzieliśmy sobie w Nowy Rok w takim pięknym miejscu w Anglii z notesami. I ja sobie tak pisałam, co dalej? Bo wiedziałam, że z tej firmy akurat będę chciała odejść, bo firma była przejęta przez inną. Co dalej? I w tym notesie pisałam, że ja jednak, kurczę, chyba nie chcę już dalej tego robić. Że jest to ten moment, że chcę robić fajniejsze rzeczy. Zawsze mi to chodziło, wiesz, po głowie. Jak czasem na przykład byłam też biegłym rewidentem i przesuwałam jakieś tam kwoty w sprawozdaniu finansowym, tak sobie mówiłam do siebie, kurczę, ja tu przesuwam jakieś kwoty w sprawozdaniu finansowym, tam wiesz, jakieś, robię jakieś alokacje w tych sprawozdaniach, a ludzie leczą dzieci w Afryce, tak? Co jest dosłownie?
To ci chodziło po głowie.
To mi chodziło po głowie.
Czyli chciałaś naprawdę robić coś dla ludzkości.
Coś, chciałam robić coś bardziej pożytecznego, miałam wrażenie. Tak, okay. Ta praca w finansach to była zupełnie zgodna z jakimiś moimi pewnie mocnymi stronami. Bardzo lubiłam cyfry, ale mimo wszystko chciałam coś robić po prostu z większym sensem. Okay. Ja nawet o tym rozmawiałam czasem, wiesz, na przykład z jakimś członkiem Rady Nadzorczej, z którym tam gdzieś współpracowałam, tak patrzyli na mnie, wiesz, dziwnie, mówiłam, przecież ty robisz fajne rzeczy, tak? Co ty w ogóle chcesz od tego życia? Ale siedząc właśnie w tej Anglii, ja sobie przemyślałam, że jednak to jest ten moment, że chcę zrobić coś fajniejszego. Więc mówię, co? no to może popracuję gdzieś w jakiejś fundacji i wykorzystam te talenty finansowe i tą wiedzę, którą gdzieś tam wcześniej z pracy w finansach zdobyłam i na przykład zostanę dyrektorem finansowym takiej fundacji. I zostałam dyrektorem finansowym. Dostałam taką propozycję. No, zanim ją przyjęłam, to było dalsze przemyślenia. Czy ja jednak chcę pracować dla kogoś? Mimo wszystko. I słuchaj, wtedy Marcin podsunął mi maile od czytelników. Mm-hmm. No i to był w ogóle przełom. Tych maili było dużo, bo Marcin troszkę się wtedy no, nie wyrabiał z odpowiedziami w ogóle na maile. I były bardzo pozytywne. To było, zmieniłeś moją sytuację na przykład. Właśnie. Dzięki temu, że obejrzałem taki program, to zacząłem oszczędzać. Rok temu miałem na przykład 20 tysięcy długów, teraz wyszedłem z długów, tak?
Tak, albo na przykład dzięki tobie uzbierałam wkład własny na wymarzone mieszkanie.
Dokładnie tak.
Niebywałe.
Tak, przestałam żyć od pierwszego do pierwszego i to był przełom. Stwierdziłam, że to jest to, tak? Że spróbujmy w takim razie, bo to dotyczy finansów, czyli tego, czym się zajmowałam przez lat, no, 20 już pewnie, tak. Liczając studia. I jest ten element takiej misyjności. Jest to po prostu coś fajnego w tym. No i tak też.
Psychologia, życie.
Wchłonęło mnie. Tak.
No dobrze, ale Marcinie, a ty nie miałaś wątpliwości? Bo z jednej strony pracować razem z żoną jest fajnie, bo to wiele ułatwia, a z drugiej strony może utrudnić jednak w pewnym momencie relacje.
Myślę, że to bardzo dużo zależy od żony i od męża też. Ja mam to ogromne szczęście, że Kasia jest taką bardzo świadomą osobą i kiedy rozpoczynaliśmy naszą współpracę, rozmawialiśmy bardzo szczerze, że będą pewnie ciężkie chwile, że to chwilę potrwa, jak my się dotrzemy. Ja też uprzedzałem ją, jak wygląda to odejście z korporacji, bo nagle człowiek, który wiesz, jest otoczony współpracownikami, ja też miałem swój zespół i no, zajmowałem się rzeczami najważniejszymi, a tutaj nagle musisz robić też
wszystko
w takiej małej firmie. Tak jest, sprawy najprostsze, trochę takie przynieś, wynieś, pozamiataj. Ale Kasia od razu bardzo mocno w to wszystko wkroczyła. Mieliśmy oczywiście jakieś tam, wiesz, na początku kłótnie czy spięcia, one dalej się gdzieś tam zdarzają. Ale nauczyliśmy się ze sobą też komunikować i oddzielać trochę od tego emocje i wiemy, że no, obojgu nam na sercu leży to, żeby ta działalność się rozwijała w taki sposób, żeby mogła innym pomagać. I kiedy coś nam się nie podoba, to nie dlatego, że chcemy w jakiś sposób sobie tutaj zaszkodzić, tylko po prostu pomóc temu wszystkiemu. Więc z mojej perspektywy współpracuje się fantastycznie, no i w życiu czasem trzeba mieć trochę szczęścia i wyczucie czasu. I dla mnie tym momentem było to, jak Kasia powiedziała, że chce tej pracy z większym sensem.
Ja to było 4 lata temu.
Tak.
Czy nawet chyba ponad.
Trochę ponad. Ja sobie pomyślałem wtedy, to poczytaj te maile, zobacz, co tam się dzieje. To jest dokładnie, Kasiu, to. I do tego jeszcze pomoże ci to połączyć te mocne strony, czyli to zamiłowanie do finansów. No i z perspektywy czasu ja jestem bardzo zadowolony, a Kasia nie wiem.
Słuchajcie, ja dzięki temu, że usłyszałam o was od swojej przyjaciółki, która namiętnie mi polecała i blog, i podcast, to na początku miałam wątpliwości, ale po tym, jak zaczęłam się przygotowywać do tej rozmowy, to ja już przygotowując się, zaczęłam robić... wykonywać różne ruchy takie, słuchajcie, porządkujące swoje finanse. Co
tak działa,
jest
tak
u mnie naprawdę niebywałe, bo ja robię wszystko, żeby tego nie zrobić, albo żeby odsunąć to
tak
na
jest
później.
Wysprzątasz mieszkanie, wszystko
tak
robisz, byleby.
Tylko nie zasiąść do finansów i do rachunków. To po kolei, chronologicznie, albo mniej więcej chronologicznie. Marcinie, przyznajesz, że jakieś 10 lat temu, może już więcej, popełniłeś kilka błędów, które wpędziły cię w finansowe problemy. Przez kilkanaście miesięcy nie mogłeś się z nich wykaraskać. Swoje przeżyłeś. Podobno jeszcze do dziś czujesz dreszcze na plecach.
Tak, przypominam sobie sytuację.
Ty sobie o nich przypominasz. Właśnie. Czy rzeczywiście było aż tak źle?
Wiesz co, to był taki moment, kiedy ja jako chłopak z stosunkowo małego miasta na Dolnym Śląsku, z Lubina, przyjechałem do Warszawy, zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze. Kasia później też przeprowadziła się do Warszawy, zaczęliśmy wspólne życie tutaj i no, ja zachłysnąłem się bardzo tym, że to jest takie łatwe życie, że gdzieś tam zarabiam, że to jest wszystko takie łatwe. No i zaczęliśmy po prostu te pieniądze wydawać na różnego rodzaju bzdury. Plus wymyśliłem sobie taki, wiesz, plan szybkiego bogacenia się, że będę kupował nieruchomości na wynajem, naczytałem się tam różnych książek, bo ja chcę szybko osiągnąć finansową wolność. No, efekt był taki, że po jakimś czasie mieliśmy grubo ponad 2 miliony złotych kredytów hipotecznych. To były 3 kredyty, w tym jeden we frankach szwajcarskich na jakieś 350 tysięcy franków, jeśli dobrze pamiętam, co wtedy wydawało się bardzo rozsądną rzeczą. a i mieliśmy jeszcze około 30 tysięcy długów na, wiesz, 5 kartach kredytowych, z których ja byłem dumny, że posiadam tego typu produkty i limit rachunku, i wydawaliśmy nie wiadomo tak naprawdę na co. Tak określiłem to takim życie trochę jak, wiesz, jak Ken i Barbie, czyli tak zupełnie bezmyślnie, bez przemyślenia, co z tymi pieniędzmi się dzieje. I problem zaczął się wtedy, kiedy po pierwsze ceny mieszkań zaczęły trochę spadać, po drugie stopy procentowe mocno wzrosły, a w ślad za nimi raty naszych kredytów, po trzecie frank szwajcarski zaczął w stosunku do złotówki się umacniać, no i wszystko to, a i najważniejsza rzecz, rok 2008, czyli kryzys finansowy.
Kryzys finansowy, tak.
Ja usłyszałem od swojego szefa w pracy, a pracowałem wtedy w banku hipotecznym, że z dużym prawdopodobieństwem przestaniemy działać jako bank i dobrze by było, żebym poszukał sobie innej pracy razem z moim zespołem, bo za kilka miesięcy tej pracy może nie być.
O, ja cię kręcę.
Tak, no, ja wtedy byłam tuż po urodzeniu drugiego naszego dziecka. Musieliśmy utrzymać nianię, bo tutaj akurat nie mamy babci w Warszawie.
Na miejscu, tak.
Na miejscu.
Cała moja wypłata i spora część Kasi wypłaty szły tak naprawdę na raty.
Na opłatę.
Na raty.
Na spłatę tych kredytów.
Więc pozoru osoby, które mają wykształcenie finansowe, które mają wszystko, żeby rozsądnie postępować z finansami, popełniliśmy fatalne, głupie, nieświadome błędy, na wspomnienie których pierwszy jest mi wstyd, ale po drugie pytała się, czy było bardzo źle. Ja pamiętam naprawdę taki wieczór, poranek w zasadzie, kiedy nie mogłem w ogóle spać i gdzieś nad ranem, czwarta, piąta, brałem prysznic i naprawdę się popłakałem wtedy z tego stresu, że kurczę, jak ja w tą pracę stracę, no to koniec.
Jeden miesiąc wystarczyłoby, żeby nas zwolnił, tak? No to nie bylibyśmy w stanie obsłużyć rat kredytowych.
Stracilibyście to, co już włożyliście, prawda, w te nieruchomości.
Trzeba było wszystko sprzedawać.
Czy w spłatę tego kredytu.
Pewnie od razu nikt by nas nie zlicytował, ale jeden miesiąc wystarczyłby, żebyśmy zalegali już na kilkanaście tysięcy z spłatą zobowiązań.
No więc
musisz za te kredytu płacić co miesiąc.
Więc
i to jest właśnie życie od pierwszego do pierwszego, czyli są osoby bardzo często nawet zarabiające całkiem przyzwoicie, ale takie, które żyją od wypłaty do wypłaty.
My byliśmy
w którym
właśnie,
się tak wydaje, że jest wszystko w porządku.
Przykładem takich właśnie
ludzi. Słuchajcie, ale dlaczego? Przecież już wtedy byliście światłymi, inteligentnymi, wykształconymi młodymi ludźmi. Co sprawiało, że jednak tak dużo konsumowaliście? Czy to były takie, a nie inne okoliczności? Nie wiem, to był ten w sumie ciągle początek transformacji ustrojowej, gospodarczej. Tak. Może rzeczywiście był taki klimat, że wszyscy dobrze zarabiali, ale też dużo wydawali.
Co chyba nikt tego tak naprawdę porządnie też nie uczy. Wychodzisz ze szkoły, uczysz się jakiejś budowy pantofelków i różnych innych rzeczy, a nie
obciążasz,
wiesz o tym, że nie należy
głowę.
Tak zaciągać długu na karcie kredytowej i ile kosztuje taki dług. Nigdzie nie uczy jakichś cyklach gospodarczych, że mieszkania nie zawsze drożeją na przykład, a stopy procentowe czasem idą do góry. To był jeszcze czas, gdzie było dość duże zaufanie też do instytucji finansowych. Teraz jest zupełnie inaczej moim zdaniem, ale w roku 2008, co jeszcze byliśmy przed większością wszystkich afer i naprawdę jak pani w okienku bankowym ci mówiła, pan weźmie ten kredyt, bo to jest dobry kredyt, akurat ten we frankach, to się też wierzyło w to wszystko. Tak? I to takie to była kombinacja różnych
rzeczy. Ja wykupiłam 3 polisy na życie.
Właśnie, myśmy też mieli polisy na życie. Oczywiście, że tak.
Które się dublowały.
Tak jest. Tak.
Ale też wierzyłam, może nie pani w okienku, ale miłej pani agentce, która była przekonująca.
Tak jest.
Myślę, że taka naiwność też w to, że będzie coraz lepiej i że coraz będziemy więcej zarabiać, więc nie musimy czekać z różnymi tam planami, pomysłami, marzeniami.
Tak jest.
Ciężko pracujemy, to nam się należy tu i teraz. Ja chcę, jak małe dzieci po prostu, muszą mieć tu i teraz bez zastanowienia się nad konsekwencjami wyższego rzędu. No i taka najzwyczajniej w świecie po prostu bezmyślność. Na szczęście przyszło otrzeźwienie chyba w takim ostatnim momencie i krok po kroku zaczęło się to zmieniać.
Odkręcać. Ale zaraz przejdziemy do tego przełomu i do tego lśnienia. Zostańmy jednak jeszcze chwilę w tamtych czasach, bo ja też pamiętam te czasy. Pamiętam, że mój mąż miał dobrą pracę. Naprawdę dobrą, też niezłą, bo ludziom mediów się kiedyś dobrze powodziło. A mąż pracował w prywatnej firmie, potem już swojej. I pamiętam, że w tych latach właśnie około 2008 podjeżdżam swoim Oplem Astra, który bardzo lubiłam, pod firmę swojego męża i wita mnie jego wtedy wspólnik, bo doszło do jakiejś fuzji firm i pyta tak z takim absmakiem, to ty ciągle jeździsz tym samym samochodem?
Tak, jest, dokładnie, tak.
Mnie to uderzyło wtedy, no bo podobał mi się mój Opel. Może dziewczynom mniej zależy na samochodach, ale pomyślałam sobie, że to były też takie czasy, że trzeba było się pokazać, na ile mnie stać. To był początek tego kapitalizmu w Polsce. Ludzie dostawali super pracę w super firmach. Można poczuć się królem życia.
Tak, może jeszcze, wiesz, jakaś kompensacja tego, że kiedyś nie było tych wszystkich rzeczy. Zwłaszcza jak nie pochodzisz z jakiejś takiej rodziny bardzo zamożnej.
Która, to lubisz od której sobie, dostajesz.
Tak, to lubisz sobie kupić czy jakieś fajniejsze ubranie, czy wyjść za często jednak do restauracji. Tak, kompensujesz sobie pewne rzeczy.
Albo za często wyjechać do tego luksusowego hotelu. Ale słuchajcie,
tak jest.
Świetnie opowiadasz na swoim blogu, za który cię podziwiam, zwłaszcza za ten odcinek od tych przełomów w życiu, za ten odcinek, w którym opowiadasz, jak to było wcześniej i jak się wpakowałeś w ten kryzys, ale fantastycznie opowiadasz o tych swoich kartach kredytowych, że to było dla ciebie takie ważne.
Ja pamiętam po prostu pierwszą rozmowę z bankiem, jak ja się starałem, żeby tę kartę dostać, to była karta z banku, taka ze złotą rybką. To mój pierwszy wniosek chyba został odrzucony, dopiero za drugim razem to dostałem, jak dostałem tę kartę z limitem tam chyba z 4000 zł, ja byłem tak dumny, że oto wiesz, ja chłopak z małego miasta jestem godny, żeby dostać od banku pieniądze. Opowiadam też o tym w tym podcaście, ale faktycznie pamiętam tę scenę bardzo wyraźnie, jak poszedłem robić zakupy u nas Kasiu w Blue City w Gino Rossi i zapłaciłem za buty tą kartą i pani tak popatrzyła, to czarna karta? I tak, a to zwykła. Myślałem, że pan ma taką czarną kartę bez limitu, bo przed chwilą był u mnie taki klient. Tak. Ja tej pani powiedziałam, pani jeszcze nie, ale już niedługo.
Właśnie.
Tak. Ojejku.
Tak,
ale
tak.
Słuchajcie, taka małostkowość, ale z drugiej strony to nawet ta pani wymusiła taką odpowiedź, bo ona miałaby większy szacunek, gdyby to do ciebie, gdyby to była czarna karta. To też niesamowite. No więc byliśmy wszyscy w tym dziwnym klimacie, wyścigu szczurów i bogacenia się i życia nierzadko ponad stan.
Jaki to jest mechanizm psychologiczny, że dla Marcina miało znaczenie,
co ta pani?
Jak pani w sklepie go oceni pod kątem finansowym, tak?
Tak.
Tutaj w ogóle, dlaczego to w ogóle ma znaczenie? Czy ta pani pomyśli, że masz dużo pieniędzy, czy mało pieniędzy? Tylko kupowałeś buty w ogóle, tak? To też jest...
Tak, ale było takie myślenie, może nawet abstrakcja. W niektórych przypadkach ciągle jest, że my się tak wystawiamy sami na tę ocenę z zewnątrz, albo myślimy, że ten świat jest nami tak bardzo zainteresowany, musimy mu zaimponować.
Tak jakby świat o nas tak ciągle myślał, prawda?
A tej pani mogło po prostu się wymsknąć.
Tak jest, więc to jest dużo takich rzeczy, kiedy jak pomyślę sobie o tym, jak myślałem, jak zachowywałem się w okolicach trzydziestki, bo to mniej więcej był ten czas, to jest mi tak najzwyczajniej w świecie wstyd i sam nie jestem w stanie uwierzyć, że mogłem popełniać
takie
tak głupie błędy, tak
ale
naiwnie
myśleć.
Ale dostawałeś
te kredyty.
Ależ to.
No byle komu nie przyznają kredytów.
Wiesz, to był taki czas, że nie było najmniejszego problemu z kolejnymi kredytami, bo wystarczyło na stację benzynową podjechać i już stały panie w promocji i oferowały kolejną kartę, którą w zamian za podpis tak naprawdę się dostawało.
Już o tym zapomnieliśmy.
Tak, tak. To już kryzys finansowy, który później przyszedł, trochę to wyczyścił. Ale mimo wszystko ja cały czas obserwuję, szczególnie właśnie u takich ludzi na podobnym etapie, jak ja byłem wtedy, gdzie są te pierwsze pieniądze i te pieniądze się rozchodzą na nie wiadomo na co. I ci ludzie jeszcze tego nie widzą, że tych pieniędzy nie ma. I mamy takie powiedzenie, że to nieważne ile zarabiasz, ważne ile ci zostaje. Bo jeżeli nie zostaje ci nic, to cały czas jesteś biedny.
O, święte słowo.
I warto o tym po prostu pamiętać.
I od bankructwa dzielicie po prostu ten jeden miesiąc
bez wypłaty.
Ciary mi przeszły. Naprawdę, jeden miesiąc, bo wszystko przejadasz, czy przejadam. Kasiu, ale ty nie bałaś się tych kredytów? Często jest tak, że mężczyźni szarżują, a kobiety trochę przyhamowują. Czy też, nie wiem, może nie miałaś nic do powiedzenia?
Nie, to wiesz, Marcin ze mną wszystko zawsze konsultował, ale ja byłam tym naprawdę mało zainteresowana. Ja pracowałam w finansach i tam w tych sprawozdaniach finansowych robiłam tutaj jako biegły rewident, czyli sprawdzałam, weryfikowałam, wiesz, każdą tam cyferkę trzeba było sprawdzić, na tym polega praca biegłego rewidenta. I to jest, wiesz, śmieszne i żałosne w sumie, że ja tyle czasu spędzałam w pracy nad tymi cyframi.
O, ironio.
A w domu tego nie robiłam. I ja trochę odpuściłam. Marcin ze mną konsultował, mnie tam ciągnął na przykład do komputera, mówi sprawdź tutaj i tak dalej. I naprawdę wszystkim mnie informował. Ale ja gdzieś tutaj jednak abdykowałam w wielu miejscach. Mhm. Nie byłam tym zainteresowana, wiesz, miałam pracę, miałam dzieci, byłam bardzo zajętą osobą, tak jak mówiłam wcześniej, nie mieliśmy tutaj do nikogo do pomocy, więc ja te moje lata wcześniejsze wspominam albo pracę w pracy, albo trochę jednak pracę w domu i finanse nie były. Tak. Już tutaj kolejny raz, wiesz, nie chciało mi się po południu jeszcze na kolejne Excele zaglądać i czytać kolejnych umów. Chociaż uważam, że to są bezsensowne i że tak absolutnie nie należy robić i że to było po prostu zachowanie mega, mega głupie. Mhm. Żeby poświęcać więcej czasu na cudze finanse niż na swoje własne. Tak. To jest absolutnie
a czasami
nie do przyjęcia.
Jesteśmy właśnie tak zarobieni, że już nie mamy czasu zająć się tym, co najważniejsze. Przepraszam, że tak cały czas nawiązuję do swoich doświadczeń, ale to też jest jakiś rodzaj wymiany. Wiecie, ja też pamiętam, że zawsze najważniejsze było, żeby skończyć tekst, żeby nie zawalić
tak,
terminu.
Jest, dokładnie.
Ale żeby poświęcić, tak jak to mówicie u siebie w finansach bardzo osobistych, te 15 czy 20 minut dziennie, żeby ogarnąć te finanse,
tak
to już było nadmiarowe, to już było niewykonalne przy tym zmęczeniu, prawda?
Mm-hmm, tak,
i
dokładnie.
Rzeczywiście szewc bez butów chodził.
Mam kolegę, który był dyrektorem finansowym też w jednej z firm i na tym etapie gdzieś poprosił mnie, żebym trochę z nim porozmawiał o jego finansach i właśnie skończył to taką refleksją, że kurczę, gdybym ja dbał o finanse firmy, która mnie zatrudnia, tak jak dbam o swoje, to musiałbym sam siebie zwolnić.
Tak.
Więc zdaje się, że to powiedzenie szef bez butów chodzi jest dość częste.
Tak, ale co było wtedy między wami, kiedy okazało się, że król jest nagi, to znaczy, że jest duży problem i że w miesiąc możecie stracić bardzo wiele. Jak to przeżywaliście? Co postanowiliście?
Dla mnie to było niespanie w nocy. Ja po prostu czułam ogromny, ogromny stres. Pracowałam, miałam małe dziecko wtedy. Marcin akurat miał więcej wolnego w pracy, no bo przyszedł ten kryzys finansowy i wiesz, więcej wolnego, ale więcej wolnego dlatego, że czeka go prawdopodobnie zwolnienie. Zasuwałam gdzieś naprawdę do jakiejś nocy, a potem jeszcze wracałam do domu i ja naprawdę nie mogłam spać. Ja pamiętam po prostu, że wiesz, w nocy się budzisz i już po prostu jest taki moment, że się budzisz. Człowiek spokojny dalej sobie zasypia. A ja się budzę i dalej spać nie mogę. Po prostu był to ogromny stres dla nas.
Tak, ale też był taki, trzeba było coś zacząć z tym robić. Ja pamiętam, był taki moment, kiedy po prostu poszliśmy z Kasią do kawiarni. Ja w Excelu zrobiłem taki pierwszy budżet. Pokazałem, jak to wygląda na liczbach i zaczęliśmy krok po kroku patrzeć się, no dobra, to zobaczmy, co możemy wyciąć. Mhm. Jak te wydatki wyciąć do kości. Później, co możemy zrobić, żeby zwiększyć...
Budżet zaczęliśmy prowadzić konkretnie, wiesz, i tak
dokładnie.
Przyglądaliśmy się, wiesz, ile mamy pieniędzy. Wcześniej nie prowadziliśmy budżetu i, wiesz, zaczęliśmy
domowego.
Przyglądać domowego, tak, tak jest.
Tak. Mhm. Zobaczyliśmy wreszcie na papierze, jaka jest prawda. No, jak coś się nie spina na papierze, to w życiu tym bardziej się nie zepnie, więc zaczęliśmy o to bardzo dbać. No i zdecydowaliśmy się po prostu zrobić wszystko, żeby mieć dodatkowe źródła dochodu. To oznaczało pracę w weekendy, czy pracę po godzinach. Mhm. Kasia prowadziła szkolenia, też prowadziłem dodatkowe szkolenia i łapałem się jakichś innych prac. No i po prostu coś za coś. Trochę cierpiały na tym nasze dzieci.
No wymaga to dużo wyrzeczeń. Tak. Dużo wyrzeczeń. Na szczęście byliśmy trochę młodsi, więc
dużo
mam wrażenie, że trochę więcej sił było jednak.
Wiesz, tak.
Bo pamiętam, że gdzieś pracowaliśmy też po nocach i właśnie tak jak Marcin mówi, w weekendy. I tak sobie liczyliśmy, okej, okay, w tym miesiącu na przykład tyle i tyle nam się uda zaoszczędzić. Pamiętam, jak siedziałam na kanapie i tak sobie patrzę, ja mówię, kurczę, to będzie taki kawałek podłogi, gdzie spłacę.
Pół metra kwadratowego.
Dosłownie. I to mnie bardzo motywowało. Tak, taki róg sobie wybierałam w pokoju. Mówię, ten kawałek podłogi to mniej więcej będzie spłacony w tym miesiącu. Była to naprawdę dzika motywacja.
Dzika. A i też to cięcie wydatków do, jak to mówisz, Marcin, do kości?
No, moment, wiesz, kiedy jest się zatrudnionym, to rzeczywiście był taki, że staraliśmy się absolutnie na wszystkim oszczędzać, nie?
To pamiętam, bo to też, wiesz, można też przegiąć w drugą stronę. Mhm. I pamiętam taki moment, pojechaliśmy gdzieś na jakiś bardzo tani wyjazd do Olsztyna, taki gdzieś tam z jakiegoś Groupona, czy z czegoś takiego. Mhm. Oczywiście okazało się, że to nie ten hotel, coś tam nie, nie zabukowali, ale pamiętam, jak po prostu z tymi dziećmi siedzimy gdzieś tam na krawężniku i no dosłownie jakichś żadnych tam lodów nie ma, tak? Niczego nie ma, tak? I aż siedzimy z jakąś bułką ze spożywczego, wiesz, na tym nie ma kawy w restauracji, nie ma nic. Tak czasem też pamiętam, że można przegiąć w drugą stronę, ale na pewnym etapie życia być może jest to po prostu, nawet nie być może, na pewno jest to potrzebne, wiesz. Jak przeginasz w jedną, to czasem trzeba później w drugą.
Żeby zobaczyć, jak to jest też, nie?
Zobaczyć, wiesz, i po prostu wyjść z tego. No.
To wyjście musi być po prostu szybkie. Nie? Bo chodzi o to, żeby mieć odpowiednią dynamikę, bo gdybyśmy mieli perspektywę, że wiesz, dojście do jakiegoś stanu równowagi zajmie nam lat 10, to pewnie nie dalibyśmy rady. Ale myśląc właśnie tak, jak Kasia mówiła, że dobra, to płaćmy tyle, to już będziemy mieli poduszkę finansową odłożoną, już będzie trochę oddechu, że nawet jak ktoś z nas straci pracę, to będzie trochę łatwiej. To nas bardzo motywowało, więc to poczucie, że podłoga się pod nami pali, rzeczywiście też pomagało.
Żeby szybko, żeby mieć w perspektywie temu nagrodę, prawda? Że to się skończy i nie będzie się rozciągało w czasie i trwało w nieskończoność. To w takim razie wspomniałeś o tej poduszce bezpieczeństwa. Boję się, że możemy zapomnieć, żeby o niej opowiedzieć, a to też jest bardzo ważne w waszych naukach, w waszym nauczaniu.
O finanse trzeba dbać w odpowiedniej kolejności. Bo na przykład jak jesteśmy zadłużeni, albo wszystkie pieniądze nam się rozchodzą nie wiadomo na co, a my chcemy inwestować, to w ogóle nie ma sensu, bo i tak te pieniądze z inwestycji będziemy musieli wykorzystać na coś innego. Więc załóżmy, że mamy osobę, która jest zadłużona, tak? Ma jakieś długi konsumenckie, nawet te długi może jej nie bolą jeszcze, albo ma zadłużenie na karcie kredytowej i nie wie, że jest zadłużona, spłaca co miesiąc kartę do zera i nie widzi, że tak naprawdę kolejny miesiąc musi przeżyć za pieniądze banku. Więc oczywiście priorytetem dla takich osób jest jak najszybsze pozbycie się tych długów. Tylko najpierw trzeba sobie, my tak rekomendujemy, odłożyć 2000 zł około, tak żeby, wiesz, jak popsuje się jakaś lodówka albo coś się stanie, taki minimalny fundusz bezpieczeństwa, to żeby wtedy nie powiększać swojego długu. Następnie skoncentrować się w 100% na tym, żeby jak najszybciej pozbyć się tych najdroższych długów, tych konsumenckich, jakichś chwilówek, jakichś zadłużeń na karcie, jakichś innych po prostu takich rzeczy, nie mówię tu o kredycie hipotecznym. I kiedy tego się pozbędziemy, to najważniejsza rzecz, co jest zbudować taką solidną fosę między nami a długami. I tą fosą jest właśnie ten fundusz bezpieczeństwa, ta finansowa poduszka bezpieczeństwa. Czyli taka kwota pieniędzy, bezpiecznie ulokowana, która po pierwsze daje ci zgodnie z nazwą to poczucie bezpieczeństwa, ale po drugie powoduje, że różnego rodzaju trudne życiowe sytuacje przestają cię tak dotykać i dotyczyć, bo kryzys życiowy nie zamienia się w kryzys finansowy. Czyli jak zepsuje ci się samochód, to sięgasz po pieniądze z tej finansowej poduszki bezpieczeństwa i po prostu za to płacisz.
Powiem, że w COVID-zie bardzo wiele tych maili, o których wcześniej wspominałam, przyszło takich: Marcin, jak ja ci dziękuję, że odłożyłem poduszkę bezpieczeństwa, bo faktycznie zaszła taka sytuacja, że na przykład zwalniali, ale również były takie sytuacje, gdzie osoby pisały, bo teraz czuję się bezpiecznie, bo bardzo jest niepewna sytuacja w mojej pracy, ale dzięki sobie, tak, bo w końcu ktoś oszczędził, ale dzięki tym naukom i później temu działaniu czuję się bezpiecznie. Czyli naprawdę w COVID-zie, bo to były takie niepewne czasy.
Oczywiście.
Naprawdę tych wiadomości było mnóstwo.
Często jest takie wrażenie, że ludzie biedni, ludzie bez pieniędzy ciągle mają pecha w życiu. Ale oni mają tak samo dużo pecha jak wszyscy inni, tylko właśnie problem polega na tym, że dla nich każda drobna rzecz od razu zamienia się też w kryzys finansowy, który pociąga za sobą lawinę zdarzeń właśnie takich jak konieczność zaciągnięcia drugiego długu, a to oznacza, że w przyszłości trzeba tak część swojej konsumpcji ograniczać, żeby ten dług spłacić. To oznacza większy stres i to oznacza ryzyko wpadnięcia w taką pętlę zadłużenia. Więc ta finansowa poduszka bezpieczeństwa jest absolutnie niezbędna.
Żeby dla każdego.
Stuprocentowo dla każdego. I kiedy ja myślę o tej swojej misji 15 milionów Polaków, to marzy mi się, żeby właśnie każda z tych osób miała taką finansową poduszkę bezpieczeństwa.
Bo wiecie, te pieniądze dają dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest właśnie ta redukcja stresu, taki większy spokój, to jest jedna rzecz.
Ten spokój ducha, bezcenny.
Ale druga rzecz, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy, ta poduszka też daje ci większą swobodę. Bo coś się fajnego pojawi, jakaś fajna okazja, może jakieś ważne wydarzenie w twoim życiu. I masz z czego to sfinansować, nie zaciągając długów. Tak? To są dwie rzeczy. To jest i redukcja tego stresu, strachu, ale też jakaś swoboda takiego działania. Jakieś wykorzystanie jakichś okazji różnych, fajnych, życiowych.
No właśnie. Taka sytuacja hipotetyczna. No nie mam jeszcze tej poduszki, ale wpadły mi jakieś fajne pieniądze za jakieś zlecenie. No i pojawiła się perspektywa wyjazdu, nie wiem, do Gwatemali na jakieś 2 tygodnie. I może się to okazać przygodą życia, czy wszystko wskazuje na to, że to może być przygoda życia. Zaryzykowalibyście, mając męża, żonę, 2 dzieci?
Jeśli mówimy o jakichś dużych pieniądzach, to pewnie nie. Słuchaj, my w tym momencie, jak w końcu do nas dotarło, co robimy, to na wakacje jeździliśmy dosłownie do mojego brata. No mieliśmy taką okazję, gdzieś tam miał dom pod Wrocławiem, czyli to były nasze wakacje. To dosłownie były nasze wakacje, czyli gdzieś tam urodziny, na szczęście gdzieś nas chcieli przyjąć, albo bez wakacji, no, dosłownie tak wręcz. To było. Wręcz bez wakacji, dopóki nie stanęliśmy na nogi. Potem nie, bo też nie sądzę, że wiesz, że takie życie, ciągle sobie odmawianie wszystkiego, to też nie jest jakiś przepis. Wiesz, mój tata zmarł w wieku lat 60 i ja jednak coś z tego życia chcę mieć. Ja zakładam, że ja pożyję bardzo długo, staram się tutaj wiele zrobić w tym zakresie, ale mimo wszystko czerpię jakąś radość z życia i uważam, że wiesz, odkładanie wszystkiego, odmawianie sobie wszystkiego, to niekoniecznie jest zasadne, bo tracisz jakąś tam radość życia. Takie agresywne działanie jest zasadne, jeżeli masz właśnie długi konsumenckie, pożyczki i tak dalej. Tu trzeba działać szybko, po prostu się tego, wiesz, jak najszybciej pozbyć. I to jest ten okres wyrzeczeń. Ale potem można sobie alokować część pieniędzy i na te przyjemności, na to cieszenie się życiem i na oszczędności.
Ja mam taki plan 10 kroków i krokiem bodajże 5 jest zbudowanie tej finansowej poduszki bezpieczeństwa, ale od razu krokiem 6 jest zrób sobie nagrodę, czyli pojedź do tej Gwatemali, ale za odłożone pieniądze. To jest ogromna różnica, dlatego że taka okazja, wyjazd do Gwatemali może się okazać okazją do tego, żeby przez kolejne 4 lata wykaraskiwać się z długów. A nie o to chodzi, nie? Na długo po tym, kiedy ty już nie pamiętasz o powrocie z wakacji, długi z tobą zostają.
Ale my się łudzimy, że jak pojedziemy na takie wakacje, to się doenergetyzujemy i będzie nam się bardziej chciało i będziemy więcej pracować po takiej eskapadzie.
Powód, dla którego nasze finanse są w kiepskiej sytuacji, często wynika z tego, że w pewien sposób postępujemy, więc jeżeli chcemy poprawić stan finansów, to musimy zmienić sposób postępowania. Jak będziemy postępować i myśleć tak jak przedtem, to cały czas będziemy w trudnej sytuacji.
Tak, rzecz w tym, że wszystkiego nie można zrobić, bo to jest jednak dbanie o finanse wymaga jakichś wyrzeczeń. Bo są ludzie nawet, którzy zarabiają ogromne pieniądze. My mamy kontakt z takimi osobami, które zarabiają ogromne pieniądze i naprawdę je wydają do zera. Więc jednak dbanie o finanse polega na tym, żeby dokonać jakichś tam wyrzeczeń. Tak. Być może ta Gwatemala, którą ty wskazałaś, z bólem serca to mówię, bo uwielbiam podróże i to jest jakieś tam na pewno moja słabość, to jednak w pewnym momencie takiego wyrzeczenia trzeba dokonać.
Przekułbym to w takie pragnienie. Tak bardzo chcę jechać do Gwatemali, że zrobię szybko wszystko, żeby odłożyć tą finansową poduszkę bezpieczeństwa i potem pieniądze na tą wymarzoną podróż.
Czyli taka powinna być kolejność. Koniec, kropka. Żeby
wtedy to zadziała, tak, po prostu.
Żeby nie być, być tą Barbie Kenem.
I tym finansowym niewolnikiem. Nie?
O, finansowym, współczesnym niewolnikiem. To też się pojawia u was w podcastach. Rzeczywiście, bardzo wielu jest takich ludzi, którzy pozornie mają wszystko, a de facto
tyrają na raty.
Tak. Tyrają na raty. I wasz plan też taki był, że wy wzięliście, znaczy nie taki, żeby tyrać na raty, ale był taki, żeby brać kredyty hipoteczne, żeby kupować nieruchomości i żeby bogacić się na wynajmie. Jak się okazało, nie udało się, ale pozbieraliście się w kilkanaście miesięcy po tym kryzysie, a po 6 latach zapłaciliście ostatnią ratę. O ile dobrze pamiętam.
Tego mieszkania, w którym mieszkamy.
W którym mieszkacie.
Tak, okay. Tak jest.
Czyli szybko, ale jakim cudem? Czy zrezygnowaliście z tego inwestowania w nieruchomości i wynajem?
Tutaj krytyczne było to, że bardzo dużo energii włożyliśmy w najważniejszy z 3 filarów budowania swojego finansowego bezpieczeństwa, czyli w zwiększanie dochodów.
Okay.
Bo nie wystarczy wyciąć wydatki. To jest pierwszy
do
krok.
Do kości?
Tak, tu jest pewien limit i nie da się robić tego w nieskończoność. Trzeba poszukać dodatkowych źródeł dochodu. I to akurat mieliśmy tu bardzo dużo szczęścia, bo raz, że mieliśmy te dodatkowe możliwości dorabiania, ale po drugie też i ja, i Kasia dostawaliśmy po prostu w pracy dodatkowe awanse, bonusy. No Kasia to w finansach, to się śmieję, że dzięki tym długom to wystartowała w ogóle jak rakieta i osiągnęła tam absolutnie, absolutnie wszystko.
Szczyt.
To też był powód, dzięki któremu tak szybko udało się to
czyli
zrobić.
Trzeba szukać lepszych źródeł zarobkowania.
Tak. I też chcę tutaj powiedzieć, bo ktoś mi powie, ojejku, wiesz, pospłacali, bo dużo zarabiają. Tylko kiedy ja przeprowadziłam się do Warszawy, to zarabiałam 2400, a 1200 oddawaliśmy na nianie. Więc z dojazdami do pracy niewiele z tej pensji zostawało.
Ja miałem 3200 na rękę.
Tylko powoli gdzieś tam awansowaliśmy. No i braliśmy te dodatkowe fuchy. Marcin jakieś szkolenia. Ja szkoleń mnóstwo robiłam wtedy.
Też zlecenia takie.
Zlecenia dodatkowe jakieś. Mhm.
I nigdy nie było kryzysu w tym wychodzeniu z kryzysu?
Nie, no było, wiesz, bo to wymagało też poświęcenia czasu, więc my się bardzo tutaj dogadywaliśmy z Marcinem, na przykład kto się opiekuje dziećmi. Zawsze staraliśmy się, żeby ktoś był z dziećmi rano i ktoś był po południu, ale to nie była nasza dwójka razem.
Cały czas
udogadaliśmy, czyli zakładkę. Dzięki temu na przykład ja mogłam wcześniej pojechać do pracy, kiedy miałam poranek wolny, ale na przykład musiałam wrócić o tej 17, tak? Ale Marcin mógł dłużej posiedzieć.
Myśmy
to
nawet,
to akurat bardzo tutaj rozpisaliśmy sobie, wiesz, tydzień po tygodniu mieliśmy rozpisane, kto kiedy to robi. Mniej więcej to było tak, staraliśmy się po połowie, żeby dać sobie czas na ten rozwój kariery. No i teraz, wiesz, pytanie, czy to odbiło się gdzieś tam na dzieciach. No mamy te dzieci cudowne i mamy z nimi dobry kontakt, ale na pewno jakoś. Na pewno jakoś w jakimś stopniu. Ja nie powiem, że nie, wiesz, teraz na przykład myślę sobie, ja mam takie myśli jak najbardziej, czy trzeba było więcej czytać dzieciom. No trzeba było więcej czytać, tylko kurczę, ja zacząłem tak zmęczona, że już
to właśnie, już nie było
nie
siły.
Nie chciałam czytać.
Tak, ale z drugiej strony, no wiesz, teraz są w takim wieku, że teraz siebie bardziej potrzebują, bo muszą się wygadać. Muszą mieć matkę i ojca, żeby im wszystko powiedzieć po powrocie ze szkoły.
I mam teraz dla nich dużo więcej czasu. Tak naprawdę... Albo przynajmniej ten czas, prowadząc z Marcinem własny biznes, mogę wygospodarować.
Ja w każdym razie zadaję dzieciom pytanie regularnie.
Bo to kiedyś... Ciekawe jakie.
Czy tata poświęca wam wystarczająco dużo czasu? Więc już się śmieją teraz, że tato, daj już spokój, tak, i już więcej nie wracaj do tego, bo cały czas mam gdzieś chyba taki wyrzut sumienia z tyłu. Ale mówią, że jest okej, okay. Kontakt mamy z nimi dobry. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie.
Słuchajcie, to ten okres ile trwał? 6 lat rzeczywiście? Tego znaczy, wiesz, takiego co, mieliśmy mega wysiłku?
Myślę, że dłużej.
Kilkanaście
nawet.
Miesięcy to był taki wysiłek, żeby spłacać te najgorsze długi konsumenckie i dojść do sytuacji, w której mamy finansową poduszkę bezpieczeństwa, ale jeszcze mamy... kredyty hipoteczne.
Duże. Wiesz, 2 mieszkania i kilkanaście tysięcy.
Ale powiedzmy, że to już była taka sytuacja, nie już z takim oddechem, że to teraz możemy tak normalnie jak inni. Ale mimo wszystko postanowiliśmy utrzymać to tempo, żeby jeszcze jak najszybciej spłacić ten nasz kredyt na to nasze własne mieszkanie. I wtedy rzeczywiście prawie każda nadwyżka na to szła. Plus zwiększanie dochodów, rozwijanie się, kolejne jakieś zdawane egzaminy. To się wszystko ze sobą splotło. Ale to już był taki czas łatwiejszy, nie? Tam już nie trzeba było wycinać wszystkiego do kości, tylko po prostu żyć w miarę rozsądnie.
A kiedy przyszedł ten moment, kiedy postanowiliście się dzielić swoją wiedzą z resztą świata?
Pozwolę sobie odpowiedzieć pierwszy, bo faktycznie mnie cały czas gryzło to, jak już byłem sobie w tej pracy, dobrze zarabiałem, miałem super zespół i naprawdę fajną atmosferę, ale tak jak zapowiadając i przedstawiając nas, powiedziałeś, że chciałem być chirurgiem, ja zawsze z tyłu głowy gdzieś miałem w sobie to, że chciałbym robić coś takiego, co jest związane z pomocą innym, bo to daje mi po prostu ogromną satysfakcję.
To tylko powiedz, dlaczego nie zostałeś chirurgiem?
Na 3 roku studiów złapałem bardzo solidne zapalenie płuc, takie, które no, kosztowało mnie ponad 100 dni w łóżku, 3 nieudane terapie antybiotykowe i bardzo taką zaawansowaną astmę, wówczas tak to było zdiagnozowane. Jeden z lekarzy powiedział mi, słuchaj, z takim stanem zdrowia, z taką astmą, zapomnij w ogóle o chirurgii. Poszukaj sobie coś spokojniejszego, bo to jest ciężka fizyczna praca.
No, czyli szok.
Dla mnie to było jak dostać takim młotem ciężkim w głowę, bo nic innego się dla mnie na tej medycynie nie liczyło, nic mi się tak nie podobało. No więc wtedy zrobiłem sobie taką listę, znaczy już po tym okresie krótkim żałoby, wiesz, że przez 2 tygodnie nie mogłem do siebie dojść, a byłem wtedy chory na urlopie dziekańskim, leczyłem się, zrobiłem sobie taką listę za medycyną przeciw. Rozważałem jeszcze na liceum czy ekonomia, za ekonomią przeciw. Wpisywałem to przez kilka tygodni i ostatecznie stwierdziłem, że idę na te studia, bo one też mi się podobają, bo jeżeli mam nie być tym chirurgiem, no to ja nie chcę być takim lekarzem zza biurka. Z perspektywy czasu była to fantastyczna decyzja, jestem z niej bardzo zadowolony. Natomiast po 10 latach pracy w korporacji męczyło mnie to, że tam nie ma tego elementu altruistycznego. Że jakbym sobie nie próbował dorabiać tam jakiejś teorii, to jednak to jest praca dla pieniędzy. No i ponieważ mieliśmy tę historię wyjścia z długów, pomyślałem sobie, że fajnie byłoby się tym podzielić i obserwując też dookoła siebie różne osoby, widziałem, jak wiele jest osób, którym to się może przydać. No i krok po kroku okazało się, że rzeczywiście jest na to popyt.
że ludzie chcą słuchać, chcą oglądać.
To nie tylko my tak żyliśmy. Nasi znajomi, przecież. Nasi przyjaciele tak samo żyli. To nie była tylko nasza historia.
Dlatego
i
ja
my
tak
się z nimi
czas...
gdzieś tam dzieliliśmy też. I na przykład widzimy, że jakiś wpływ to miało.
Tak.
Jak się to tabu po prostu przezwycięży i zacznie się o tym otwarcie rozmawiać, to ludzie czują taką ulgę. Ja też to mam. Wreszcie mogę o tym porozmawiać. Wreszcie mogę to zmienić.
Ja pamiętam te czasy, kiedy pojawił się jeden kryzys finansowy, drugi światowy kryzys finansowy. I ludzie to zaczęli odczuwać na własnej skórze, ale zamykali oczy, żeby nie widzieć i nic z tym nie robili. Tak. Cały czas jeszcze na tej fali sukcesu finansowego się unosili. I naprawdę nierzadko źle się to kończyło, bo nie umieli się przekierować w życiu. Wyście się tak mocno przekierowali, właściwie kompletnie przekierowali. Zaczęliście od początku rozdawać te życiowe karty. Ale czasem też słyszę od ciebie, Marcin, pod żadnym pozorem mnie nie naśladuj. No to jak to? Z jednej strony dzielisz się swoim doświadczeniem, swoją wiedzą, a z drugiej strony przestrzegasz, pod żadnym pozorem mnie nie naśladuj.
To konkretnie zdanie dotyczy stricte inwestowania. Czyli tego, jak pomnażać później pieniądze. Ja pokazuję również na swoim blogu i na kanale YouTube otwarcie jeden z naszych portfeli inwestycyjnych, ten, w którym odkładamy pieniądze na emeryturę, bo jeżeli chodzi o oszczędzanie, o zwiększanie dochodów, ojej, naśladujcie to, czerpcie pełnymi rękami, bo o te dwa filary warto dbać i w ten sposób działa absolutnie. Jeśli chodzi o inwestowanie, to każdy z nas ma inną skłonność do ryzyka, inną wiedzę, inne cele i każdy powinien dla siebie zbudować taki portfel inwestycyjny. Dlatego to, czego uczymy, to w przypadku tego trzeciego filaru bogacenia się, czyli pomnażania swoich oszczędności i ich inwestowania, to naucz się zbudować portfel, który będzie dostosowany do ciebie.
Czyli najpierw się zastanów na przykład, czy akcje, które prawdopodobnie dadzą zarobić, dadzą rozsądny zysk, czy to jest dla ciebie, czy przeżyjesz na przykład, jak one będą spadać 20 czy 30%, czy ty z tym przeżyjesz, nie? I to trzeba sobie tak naprawdę wypełnić jakąś ankietę, zastanowić się, zadać sobie pytania, przemyśleć tydzień, może dwa.
Oczywiście krok po kroku tego uczymy, jak to zrobić, natomiast to już jest sprawa bardzo, bardzo indywidualna, bo ja śpię spokojnie, jak widzę na moim portfelu stratę 50%, Kasia już niespecjalnie. Mówię o tym portfelu.
Na którym portfelu? 50% ja poproszę.
Przejściowo ofensywne były takie momenty. Ale Kasia już by się zdecydowanie bardziej niepokoiła, więc inwestujemy w taki sposób, który jest gdzieś tam pośrednią tych naszych skłonności do ryzyka.
A jest coś takiego jak doradca finansowy w banku, który prędzej czy później się do ciebie dobierze, bo ma wgląd do twojego konta i wie, że możesz być tym, który da się namówić na jakiś fundusz inwestycyjny i on z tego będzie miał wysoką prowizję. Wy nie pozostawiacie złudzeń i mówicie, nie wierzyć takim doradcom finansowym. Ja niestety uwierzyłam. I zostawił mnie na lodzie wtedy, kiedy zaczął się lockdown i moje całkiem, takie raczej skromne, ale jednak oszczędności ostatnich lat przepadły, dlatego że tenże doradca finansowy rozłożył ręce. Więc ja w popłochu zrezygnowałam z tych
pewnie
funduszy. W najgorszym momencie, bo właściwie wtedy, kiedy one były najniżej.
Tak.
Bo nikt nie potrafił mi w tymże banku powiedzieć, że może jednak poczekam, to jakoś się odpracuje, odrobi. Ale niestety byłam bardzo rozczarowana taką postawą, bo długo nie chciałam inwestować, ponieważ w ogóle się na tym nie znam i musiałam się zawiesić na tym panu, który tak mnie, przepraszam za słowo, molestował. No i w końcu wyszło na to, że moja intuicja dobrze mi podpowiadała, że nie tędy droga, że daj sobie spokój, nie inwestuj, jeśli się na tym w ogóle nie znasz. Więc ciekawa jestem, czy rzeczywiście wy macie takie radykalne też podejście do tego, że z dużą dozą powściągliwości, jeżeli chodzi o zaufanie wobec doradców finansowych w banku.
Dla mnie doradca finansowy w banku, to jest taka nazwa, jest troszkę myląca. To nie jest doradca, to jest sprzedawca.
Właśnie.
On nie bierze pieniędzy za doradzanie.
Tak.
On bierze pieniądze za sprzedawanie. I to, wiesz, część tych ludzi może być jak najbardziej uczciwa i tak dalej, ale oni mają swoje rodziny do wykarmienia. I ich pensja, ich być albo nie być zależy od tego, czy zrealizują jakiś konkretny, ustalony gdzieś kilka szczebli wyżej plan sprzedażowy. Od tego zacznijmy. Tak, więc Tak należy do tego podchodzić. Ktoś chce ci sprzedać, tak samo jak ktoś chce ci sprzedać buty, sukienkę i zazwyczaj pani w sklepie, wiesz, z ciuchami. Ja rzadko słyszę, żeby pani w sklepie z ciuchami mówiła, nie, ta sukienka na pani źle leży. To tak to wygląda. To jest jedna rzecz. Natomiast druga rzecz to jest taka, czy ty faktycznie powinnaś w to zainwestować? Na kim leży odpowiedzialność za to, żeby wiedzieć, w co inwestujesz, co kupujesz? Jednak mimo wszystko uważam, że leży na osobie. Oduczmy się tego zaufania do kogoś innego i tego, że ktoś za nas zadba o finanse,
nie zadba,
tak jak nie zadba o nasze zdrowie na przykład. To są takie kilka rzeczy, czy relacje. Relacje, zdrowie, finanse, to jest tych kilka rzeczy, które są po prostu niezwykle ważne dla życia, ale musisz o to zadbać sama i nikt z tej odpowiedzialności z ciebie nie zdejmie.
Tak.
Więc to ty musisz wiedzieć właśnie, w co inwestujesz. To jest właśnie to, dlaczego Marcin mówi, nie kopiuj mnie. Tak? Bo zanim coś kupisz, to musisz wiedzieć, co ty kupiłaś w zasadzie. Jak ten produkt ma się szansę zachować. Może to w ogóle nie była inwestycja dla ciebie najprawdopodobniej. Właśnie. Skoro nie byłaś w stanie przeżyć tych spadków, nie wiedziałeś, że to się może zachować właśnie w takim momencie tak fatalnie, to nie była inwestycja dla ciebie. My na przykład w tym momencie, kiedy zaczął się COVID, ja widziałam i do tej pory żałuję, na przykład jak akcje Hiltona spadały gdzieś tam, mówię, Jezu, ja muszę to koniecznie kupić. Nie kupiłam z jakiegoś tam powodu, bo zabrakło, ale mnie, ja nie powiem, że mnie cieszyło, bo,
tak,
wiesz,
ale
bo
nam,
bo nam inne inwestycje spadały, ale widziałam tę okazję, bo już siedziałam kilka lat z Marcinem pracując tutaj i siedziałam ileś lat w finansach, tak? Natomiast ta inwestycja nie była po prostu dla ciebie. I to jest bardzo ważne, trzeba zrozumieć i dopasować ten poziom inwestycji do po prostu własnego jakiegoś ryzyka, ale zrozumieć po prostu.
Zrozumieć i wiedzieć, że to może mnie spotkać i co wtedy,
tak. I że to jest normalne, i że jak spada, to trzeba się cieszyć, bo można taniej dokupić. Oh. Tak,
ale wiesz, ale jest to, że też to nie jest jakaś wiedza tajemna i wyjątkowa.
De facto nie jest.
Nie, bo tak. Bo tak naprawdę z tych klas aktywów, żeby zacząć inwestować, jest raptem kilka.
Można do dwóch.
Można, dokładnie. Na przykład od dwóch. I to należy pojąć i trzymać się tych inwestycji, które znasz. To, że cię tam doradca zadzwoni na przykład mówi ci, proszę zainwestować w fundusz na przykład inwestujący w wina, czy w obrazy, czy w platinium, czy w coś tam jeszcze. Mówisz, okej, ja nie mam teraz czasu, żeby tym się zająć, nie wiem jak to działa, to nie inwestuję po prostu.
Po prostu? Takie proste, takie trudne. Ja się czułam w pewnym momencie już tak zmęczona tym nagabywaniem tego pseudodoradcy, że w końcu powiedziałam, dobra,
dla świętego
będzie.
Spokoju.
Tak. No ale nic, to tylko moja wpada straszna. Nie umiałam się z tego tak wykaraskać, jak mogłabym, gdybym miała taką wiedzę, do której wydajecie dostęp w finansach bardzo osobistych. Ale dobrze, to przejdźmy teraz do kolejnego wątku. Mianowicie, czy pamiętacie ten moment, kiedy skonstatowaliście, tak, jesteśmy wolni od długów. Co się wtedy czuje?
Myślę, że ja pamiętam bardzo dobrze dzień, w którym poszedłem do banku złożyć dyspozycję nadpłaty ostatniej już transzy kredytu, po którym ten kredyt się wyzerował. Chodziłem, tu akurat wtedy nie mogłem tego robić zdalnie, tylko trzeba było jeszcze chodzić do oddziału, więc te panie w tym oddziale mnie nienawidziły. Jak w pierwszych latach się uśmiechały z takim lekkim niedowierzaniem, co ten facet robi, że nadpłaca kredyt. Przecież to jest najtańszy pieniądz na rynku. Ale po jakimś czasie, jak widziały, jak to działa i zawsze tam chwilę rozmawialiśmy, myślę, że zaczęły się przekonywać do tego, że warto. A kiedy już tę ostatnią ratę złożyłem, powiedziałem, a ja już nie mam kredytu, no to faktycznie był taki dzień, wow, że to jest coś faktycznie szczególnego. No i wtedy też postanowiliśmy sobie dać nagrodę, nie? Świętowaliśmy trochę i zastanawialiśmy się też nad tym, co dalej.
Pamiętasz, Kasia?
Ja pamiętam to oczywiście, że tak, ale wiesz co, u mnie też ten stres i ta świadomość tej swobody narastało stopniowo. Czyli to nie jest tak, że to jest, wiesz, nagle jeden, przynajmniej nie w moim przypadku tak nie było, to był jeden moment spłata kredytu. Nie, nie, nie. Jak to powiesz, powoli widzisz, długi ci maleją, masz coraz większe dochody, i masz oszczędności, to powoli
wiesz,
czujesz się, to jesteś na dobrych torach. To swoboda, wiesz, to
i napięcie
z każdym
schodzi.
Tym, dokładnie, z każdymi oszczędnościami to rośnie, więc to jest też fajne, że to mogę powiedzieć każdemu, kto będzie nas słuchał, że to nie jest tak, że musisz tam, wiesz, spłacisz dług, dopiero poczujesz to szczęście i swobodę. Nie, 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 to będzie narastało powoli. Mhm. Ten każdy 1000 ekstra na rachunku, gdzieś tam oszczędzony, każda kwota tego długu, która spada, ona już daje jakąś tam satysfakcję.
Już sprawia, że wchodzisz na ścieżkę ulgi.
Tak jest.
Mówię, tak.
Myślisz o sobie dobrze.
O,
to
właśnie.
Też jest to.
A czy jest taki mechanizm, że jak już zaczynasz rozsądniej myśleć, jak zaczynasz też umieć sobie odmówić i jak zobaczysz, że no coś tam odłożyłeś, to chce ci się więcej i więcej i więcej?
Ja akurat mam w sobie takie zadaniowe podejście do paru rzeczy, więc lubiłem sobie wyznaczać jakieś kolejne takie poziomy i etapy, do których chcę dążyć. I wiesz, kiedy osiągnie się już taki poziom wicemistrzostwa świata w oszczędzaniu w innych rzeczach, to jest taka pokusa, żeby to robić cały czas. I mieliśmy też z Kasią taką rozmowę po tym, jak już odłożyliśmy tę finansową poduszkę bezpieczeństwa, jak już tych pieniędzy zaczęło być więcej, jak zaczęliśmy więcej zarabiać, że słuchaj, okej, poświęciliśmy temu dużo, to nas dużo kosztowało, trochę poświętowaliśmy, ale trzeba się zastanowić, co dalej, bo chyba nie chcemy jednak być takimi osobami, które nie cieszą się też tymi pieniędzmi. No i wtedy sobie na początek, pamiętam, postanowiliśmy wprowadzić taką zasadę, że mniej więcej pół na pół, czyli od tych dodatkowych dochodów, których nie musimy przeznaczać na życie, połowę będziemy odkładać, żeby cały czas powiększać te swoje inwestycje, ale tą drugą połowę z każdej podwyżki zwiększać na podniesienie poziomu życia, żeby już sobie pozwalać czy na to coraz fajniejsze wakacje, czy też na różne hobby, na spełnianie coraz większych marzeń. Tak krok po kroku udawało nam się te marzenia dzięki temu też realizować, coraz więcej wydawać, ale na rzeczy, na czym polega różnica? Że wydajemy na rzeczy, nasze pieniądze robią to, co my chcemy. My je świadomie wysyłamy tam, gdzie chcemy. I one robią dla nas to, co sprawia nam radość. Czyli czy to jest jakaś podróż, czy to jest jakaś wycieczka. A nie przepuszczamy ich w bezmyślny sposób. Nie zastanawiamy się, na co się rozeszły. I teraz to planowanie polega bardziej na tym, na jaką fajną rzecz możemy przeznaczyć nasze pieniądze, a nie na to, ojej, co się stało i gdzie wypłynęło tyle pieniędzy. Natomiast cały czas oczywiście jeszcze zdecydowaną większość już w tej chwili, bo te nasze dochody dzięki tej działalności są duże, cały czas inwestujemy i te pieniądze też odkładamy oczywiście.
Ale macie to już we krwi? To już jest z automatu? Czy cały czas musicie z ołówkiem w ręku albo z dużą ilością pracy umysłowej panować nad tymi swoimi finansami?
Nie, jest to, wiesz co, proste, bo my staramy się też, my zarabiamy na czymś innym. To nie liczymy na to, że te nasze inwestycje to będzie to, co nam da tyle dochodu, że my się z tego musimy utrzymać na razie. Oczywiście wystarczyłoby, ale rzecz w tym i musimy po prostu jakąś wygenerować jakąś niezwykłą stopę zwrotu, żeby tak było. My inwestujemy bardzo, bardzo prosto. Jak na przykład patrzyłam na nasze konto IKE, IKZE, czyli tych portfeli tam emerytalnych, to Marcin dokonuje na nim jakichś tam kilku transakcji w roku, dosłownie. Więc na nas jakoś biuro maklerskie nie zarabia na prowizjach bardzo dużo. Więc jak już dotrzesz do tego, co chcesz zrobić, poukładasz sobie w głowie, wiesz, jaką masz strategię inwestycyjną, to zadbanie o to finanse naprawdę jest proste, no bo to polega na tym, że już wybraliśmy na przykład pewne instrumenty i my je dokupujemy, te same. No więc ja nie mam już tego całego procesu decyzyjnego, który teraz nie muszę przejrzeć listę 200 ETF-ów czy jakichś innych instrumentów, tylko ja już wiem, że sobie mam kasę, dokupię. A wręcz na przykład staramy się coś automatyzować. Na przykład odkładamy u mnie na portfel emerytalny na IKE, to w zasadzie po prostu mamy stały ustawiony przelew, daną dyspozycję, co się kupuje. No w zasadzie należy się tym zająć kiedy? Nigdy. Podliczyć, czy to się wykonało, raz jakiś czas sprawdzić, tak?
Raz na kwartał, 2-3 godziny ja poświęcam na taki portfel inwestycyjny.
O to chodzi.
Nie wiem też, Aniu, czy o inwestycje pytałaś, czy też w ogóle ogólnie o zarządzanie tymi pieniędzmi?
Ogólnie. Ogólnie, bo jak rozumiem, inwestowanie to jest jeden z tych filarów, o których mówimy i o których wy przede wszystkim mówicie i nauczacie.
Więc to jest też tak, że wiesz, na początku trzeba się tego nauczyć, więc oczywiście to jest trudne. No ale wszystko, co dla nas dzisiaj jest łatwe, kiedyś było trudne. Prawda?
Nawet dla was.
Weźmy sobie jazdę samochodem nawet dla każdego człowieka. Więc na początku trochę trzeba czasu w to włożyć, żeby sobie to poukładać, zrobić na przykład taki budżet domowy. Ale później masz już szablon z poprzedniego miesiąca, patrzysz tylko, co się zmienia, to jest moment, masz gotowy budżet na kolejny miesiąc. Po roku wiesz już dokładnie, jak wygląda twój rok. Wiesz, że święta zawsze wypadają w grudniu. Niektóre osoby ciągle są tym zaskoczone, że są większe wydatki
ale
w grudniu.
Ale dokładnie są. Tak samo jak są zaskoczone, że trzeba kupić przybory do szkoły we wrześniu.
Dokładnie. Ubezpieczyć mieszkanie i tak dalej. Znowu
więc,
to.
A wakacje zawsze są latem, więc potem się okazuje, że to jest wszystko do przewidzenia i da się to rozplanować i można to sobie pięknie zautomatyzować. Są też aplikacje, które nam to ułatwiają. I wreszcie jest nawet taki prosty sposób, że wiesz, po jakimś czasie, nawet już po jakichś 3-4 miesiącach, już wiesz mniej więcej, ile na to życie potrzebujesz. Mhm. Więc jest później taka, ja mówię, to jest taka zasada zapłać sobie, nie? Czyli jak tylko wpływają ci pieniądze na rachunek, to najpierw część odkładasz dla siebie, a żyjesz za resztę. I okay. To już pozwala nawet w takim najprostszym sposób racjonalnie tymi pieniędzmi postępować. Bo najgorzej jest wtedy, kiedy my dostajemy przelew, mamy dużo pieniędzy na rachunku, jest początek miesiąca i myślimy sobie, że jest cały świat przed nami,
tak.
A nie mamy z tyłu głowy tych wszystkich rachunków i wydatków do opłacenia, bo o nich nie pamiętamy.
Tak naprawdę zamykamy oczy jak dziecko czasami.
Tak jest, nie? I tak się mówi, że no, zrobić budżet to powiedzieć pieniądzom, dokąd mają iść, zamiast się zastanawiać, gdzie się rozeszły.
Właśnie.
I to o to tutaj chodzi. Żebyśmy to my decydowali, co się dzieje z tymi ciężko zarabiającymi pieniędzmi, a nie oddawali ich innym ludziom.
Czyli twierdzisz, że można się w tym wyrobić, można sobie to wypracować albo zautomatyzować wręcz, żeby nie przepalać tej kasy na darmo, bez sensu.
Zdecydowanie tak. To my mamy, wiesz, wśród naszych czytelników mnóstwo takich osób, które też tak myślało. Nawet pisali nam wprost, na przykład, że ja nie zaglądam na rachunek bankowy, bo się boję. Te osoby nam to piszą. Tak. Mamy takie, mamy cytaty z naszych maili właśnie takich. Tak. Albo coś ich ciągle zaskakiwało. A to żona kupiła buciki dla dziecka, a to mąż wydał na samochód. Bardzo często się takie kwestie pojawiają.
Tak. Dla dzieci.
Ale po pierwsze prowadzimy, jest mnóstwo materiałów za darmo. Po drugie mamy taką społeczność FinCrafters i tam mamy konkretny kurs zmienić swoje finanse właśnie chodzi na taką transformację w ciągu 6 miesięcy. I jednym z zadań właśnie jest to poprowadź swój budżet, nawet jeżeli nie prowadziłeś. Nawet jeżeli potem przestaniesz, to ten miesiąc, dwa, trzy poprowadź swój budżet. FinCraftersi nam piszą, że to po prostu ogromnie zmieniło ich życie. Jest po prostu ogromna świadomość tego, co się dzieje, tak? I że odzyskują po prostu spokój. Nawet
właśnie.
Spotykamy się z małżeństwami na przykład, bo robimy też takie spotkania w różnych miastach i na przykład mąż pisze, moja żona była niespokojna dopóki nie podliczyliśmy czegoś. Teraz podliczyliśmy, okazało się na przykład, że nie jest aż tak źle, jak myśleliśmy. Dało jej to spokój. Naprawdę, słuchaj, da się wiele zmienić w finansach, myślę, że w kilka miesięcy. Naprawdę wiele.
Czyli trzeba zrobić, zamiast myśleć o tym, że trzeba zrobić.
Trzeba wziąć to w swoje ręce, przejąć kontrolę, nie pozostawiać tego przypadkowi, losowi, naszym chwilowym zachciankom, reklamom i temu wszystkiemu, czym świat nas stara się kusić, żeby te pieniądze nam zabrać, mówiąc wprost.
No tak.
I to jest dużo łatwiejsze, niż nam się wydaje. My unikamy tego tematu, bo to jest dla nas nieznane po prostu, coś nowego, albo wręcz się wstydzimy. Nie? Przed innymi, ale też trochę przed samymi sobą, że kurczę, nie wiem, skończyłem studia, a nie wiem, jak działa karta kredytowa tak do końca. Trzeba sobie po prostu przestać się tego bać i zmierzyć się z tym, spojrzeć temu potworowi w oczy i się okazuje, że on wcale nie jest taki straszny, bo po 2-3 tygodniach sami jesteśmy zdziwieni, wow. Ale to jest proste i dlaczego dopiero teraz?
I dlaczego ja tak to demonizowałam?
Dokładnie, nie? Dokładnie. Bo większość osób pisze, że to jest znacznie prostsze niż sobie myśleli wcześniej i nawet przyjemniejsze.
I ta społeczność FinCrafters, o którą pytałaś, to jest właśnie nasz pomysł na to, żebyśmy to nie my mówili ludziom, bo my wiemy, że to działa, ale żeby na przykładzie swoich własnych transformacji mogli tego doświadczyć i przede wszystkim pomóc sobie nawzajem i wspierać siebie nawzajem w tej społeczności. Mówią, ja też tak mam, u mnie też to jest, spróbuj w ten sposób, u mnie to działa, bo jednak no, co kilka tysięcy mózgów to nie nasze 2 czy naszych 10, tak jak zespół, więc też jesteśmy po prostu zachwyceni tym, jak wspaniali są to ludzie, jak super to działa.
Czyli uczą się od was, ale też uczą się od siebie nawzajem.
Tak
bardzo
jest.
Dużo.
Dostają zadania bardzo i wspierają dużo. Sami siebie nawzajem po prostu w tym, żeby robić te postępy i my uczymy się od nich, słuchaj, bo się okazuje, że jest jeszcze tyle różnych sposobów, metod i w ogóle rzeczy, o których my byśmy nawet nie pomyśleli. Jednocześnie różnych scenariuszy życiowych, w których można to wykorzystać, że no, jesteśmy zachwyceni tym, co tam się dzieje.
A jakim cudem ta wielka książka, taka wielka książka pod tytułem Finansowa Forteca, jak inwestować skutecznie i mieć święty spokój, sprzedaje się w takim niesamowitym nakładzie. Ile zostało sprzedane?
87 tysięcy. To jest na początku września, teraz pewnie trochę więcej.
A w jakim to czasie?
Trzy lata.
Słuchajcie,
ale cały czas jest...
Ale co jest tam sukcesu?
Wiesz co, ja poprosiłem na końcu tej książki, że jeśli ta książka ci pomogła, jeśli uważasz, że jest godna polecenia, to proszę cię o jedno, napisz recenzję w serwisie lubimyczytać.pl. I tam tych recenzji jest mnóstwo. i poprosiłem też i poleć ją komuś, tak? I tak naprawdę to jest główny marketing tej książki. Oczywiście ja też na YouTubie, kiedy nagrywam programy, pokazując wyniki swojego portfela, odnoszę się do tego, co jest w książce. Nagrywam teraz też audiobooka i w kawałkach go wypuszczam, żeby też ludzie mogli tego posłuchać, jeśli nie mogą przeczytać. No ale nie mam jakiegoś marketingu takiego.
Ale bym powiedziała, wiesz, że mocnego. Bardzo chyba dużo zawdzięczamy naszym recenzentom, bo jak książka powstawała, to chodziło nam o to, żeby to była książka dla zwykłych osób. Czyli nie piszemy dla na przykład Marcina znajomych, tak, finansistów z tytułami doradcy i CFA. I nawet jeżeli coś w tej książce będzie wytłumaczone prostym językiem, a nie fachowym, to o to nam chodzi, żeby ludzie zrozumieli, a nie żeby jakiś profesor nas na przykład pochwalił. I daliśmy, Marcin dał tę książkę do recenzji kilku osobom faktycznie z branży, żeby ona była merytorycznie poprawna, więc to była osoba, która teraz na przykład zarządza portfelem dużych inwestycji w dużym TFI z tytułami, ale ja myślę, że bardzo cenne było to, że Marcin dał też tę książkę do recenzentów, którzy nic nie mają wspólnego z ekonomią, nazywają się humanistami i nie lubią niczego związanego z pieniędzmi. I
sami siebie,
te wszystkie rady, które Marcinowi dali, Marcin faktycznie wprowadził. I to była duża praca i ta książka przeszła ogromną metamorfozę między pierwszą wersją a drugą wersją i po prostu ona się dużo fajniej czyta.
Bo wiecie co? Ja nie pamiętam żadnej rozmowy, poniekąd też o finansach, która by poszła mi tak gładko jak ta dzisiejsza. Więc wy macie niewątpliwy talent do tego, żeby przekładać ten język ezopowy na prosty, na soczysty i zachęcający. To jest wielki talent, żeby umieć o tym rozmawiać, mówić. Nie?
Jest to nasza ogromna pasja, ale też, wiesz, my chcemy po prostu robić to po to, żeby to faktycznie miało efekt w postaci tego, że komuś coś się w tych finansach poprawi. I nie ma innego sposobu niż odnoszenie tego do życia. I dlatego też blog nazywa się Finanse Bardzo Osobiste, bo nie chcemy uczyć ludzi, jak być coraz bogatszym, mieć więcej pieniędzy i jeszcze szybciej, i jeszcze więcej tych pieniędzy mieć, tylko jak mieć tyle pieniędzy, żeby móc właśnie realizować te swoje marzenia i pasje i móc po prostu korzystać z tego super cudu, jakim jest to nasze jedno, jedyne życie, które mamy do dyspozycji.
O, właśnie. Tyle ważnych wątków jeszcze nie zostało poruszonych w tej rozmowie, ale niestety będziemy musieli finalizować, a chciałam jeszcze porozmawiać o tym majątku netto, o tych 100 rzeczach, które powinniśmy zrobić przed śmiercią. Chociaż o to bym jednak chciała zapytać. Kasia, masz taką listę?
Słuchaj, mam taką listę, ale w głowie. Okay. Bo Marcin jest osobą, która wszystko zapisuje i mamy w ogóle w domu stos notesów zapisanych przemyśleniami, wiesz, dzienników, list i tak dalej. A ja mam to w głowie i te rzeczy dotyczą albo podróży, albo jakichś rzeczy na przykład, które chciałabym zrobić, wiesz, jakichś takich jakichś sportowych,
takich
bardziej wyczynów niż na przykład, że chciałabym coś mieć. Okay. Tego dotyczą.
Bo ja na początku, jak zobaczyłam ten tytuł jednego z odcinków, to myślałam, że to chodzi o to, żeby uregulować sobie wszystkie kwestie, nie wiem, prawne, popisać testamenty i tak dalej. A tutaj chodzi też o to, żeby doświadczać, spełniać marzenia, rozwijać pasję.
Bo to są te pieniądze w ogóle w życiu, prawda?
Myślę, że pieniądze nie dają szczęścia, a na pewno w szczęściu nie pomagają, ale przede wszystkim bardzo ułatwiają w realizacji marzeń. I zależy nam też na tym, żeby uczyć tego ludzi, że jak już jest ci lepiej, to przeznaczaj je na 3 proste cele. Po pierwsze, ciesz się życiem. Po drugie, cały czas mądrze inwestuj. A po trzecie, też pomagaj innym i dziel się po prostu tym, że ciebie spotkało coś fajnego w życiu. W tej filozofii się trzymamy, staramy się to robić i zasypiamy czasami, tak, nie? Mamy ostatnio tak z Kasią, szczególnie po wakacjach, mówię sobie, kurczę, jaki kawał fajnego, ciekawego życia i to jest fajne.
Ekstra, gratuluję wam. Z serca. Sama też spróbuję małymi kroczkami gdzieś tam się zbliżyć do waszego wzorca, bo chyba w każdym momencie można, co?
Zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie. Teraz będziemy robić nawet, tak jest. Otrzymasz od nas w prezencie, bo będziemy robić nabór właśnie naszej społeczności, bo co pół roku to robimy przez 2 tygodnie, tak żeby mieć jakąś grupę, z którą możemy faktycznie to przepracować.
I to chyba się teraz zaczyna.
Tak.
Od teraz połowy września do końca.
Znaczy rekrutacja, powiedziałam.
Kasia już wykładowca.
Rekrutacja, tak jest. I od października ruszamy z kolejnymi zajęciami.
Okay, bardzo wam dziękuję za to spotkanie, za tę rozmowę i może jeszcze powiem, że bardzo dziękuję też Kamili Gawęckiej, mojej przyjaciółce.
Pozdrawiamy Kamilę, nasza piękna
bardzo,
tak, dokładnie. I to dzięki niej między innymi się udało tutaj spotkać z wami, ale też panu Andrzejowi Broszkiewiczowi. Może już za jakiś czas nie będę musiała mówić pan, bo też bardzo pomógł znaleźć miejsce w waszym kalendarzu.
Dziękuję. Bardzo dziękujemy za zaproszenie. Była ogromna naprawdę przyjemność. I też trzymamy kciuki, bo robisz wspaniały podcast.
A, dziękuję.
I w zalewie takich, wiesz, informacji krótkich, zdawkowych, sensacyjnych dajesz tę przestrzeń, żeby rzeczywiście zatrzymać się, pomyśleć. I to jest bezcenne. Więc trzymamy stałe siły kciuki, żeby ten projekt cudownie się rozwijał.
Bardzo dziękuję. Wzrusz. Wzrusz. Wielki wzrusz. Dziękuję.
A ja chciałam jeszcze życzyć słuchaczom, żeby osiągnęli takie swoje bezpieczeństwo i taki spokój finansowy, tak, żeby im się fajniej, lepiej żyło.
Dziękuję. Drodzy mili, podcast powstaje także dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Może ktoś chciałby dołączyć do tego wspaniałomyślnego grona? Jeśli tak, szukaj mojego nazwiska albo nazwy podcastu na patronite.pl.